debiutować z boku, gdzieś poza oficjalnymi układami. To było zawołanie bliskie mi i kolegom. Nie chciałbym mnożyć bytów bez potrzeby, lecz wyraźnie widzę coś w rodzaju czwartego obiegu. Polskę, klubów i kół literackich różnej maści. Łobez, Kłodzko, Cieszyn, Zduńska Wola, Fabianice i tak dalej, i tak dalej. Grudziąc. O sobie i niektórych rówieśnikach mógłbym napisać drobny szkic my z czwartego obiegu. Nieprawdą jest, że taki ruch ma wymiar tylko amatorski, że nie ocierają się oni ludzie nadający potem ton w literaturze i wyznaczający dalsze kierunki jej rozwoju. W Kłodzku lat 80. działo się dużo. Pamiętam wieczory autorskie, dyskusje, wystawy, imprezy. Pamiętam debiutanckie tomiki Krzyśka Śliwki, Mirka Drabczyka, Adama Poprawy i innych. Niewiele brakowało, żeby krążący po klubie maszynopis tomu Jacka Podsiadły ujrzał światło dzienne. Podsumowująca kłodzki ferment artystyczny lat 80. antologia Chwila przed wierszem zebrała wszystkie rozproszone głosy. Na wstępie umieszczono wiersze żywej legendy tego środowiska, świetnej, młodo zmarłej poetki Anny Zelenaj. Następny w kolejności był mój wiersz U nas poezji nie prowadzą. Śliwka w swoim krótkim liryku mówił, że prawda jest, tylko my chowamy się po bramach. A Podsiadło oświadczał, co wieczór, kryjąc twarz pod kapturem lingwistyki, układałem twą główkę na wolnym lub sylabotonicznym pniaku. Najważniejsza stała się dla mnie przedmowa do tej antologii autorstwa poety i filozofa z Międzygórza pod Śnieżnikiem Michała Kostowicza. Nadała ona ton moim własnym poszukiwaniom, bo obok pisania wierszy zaczęło mnie wtedy pasjonować rozmyślanie o wierszu. W jaki sposób jest i w jaki sposób go nie ma, biorąc pod uwagę jego ulotność i niestałość. I dalsze pytania. Jak go czytam ja sam? Jak staje się dla mnie, a jak istnieje dla innych? I czy w ogóle jest szansa na porozumienie w sprawie specyfiki bycia i odbioru wiersza? Pisał Kostowicz. Szczególne napięcie towarzyszące powstawaniu wiersza rozciąga się na jego otoczenie, na białą kartkę, na dykcję recytatora, strony tomików. Poeta wypowiada świętość, mówi filozof. Czym jednak jest ta świętość wypowiadana powoli i jakby z nadmierną powagą, zapisywana w krótkich, przeważnie linijkach? Może jest całkiem zwyczajna? Czym jest chwila poprzedzająca słowo? Odpowiedzi mogą być różne, ale żadna nie będzie jasna. W poszukiwaniu języka poza wiedzą i świadomością przedmiotowego świata nieuchronnie traci się pewność. Czekając na słowo, nie możemy wiedzieć, jakie ono będzie. Stan poetycki to porzucenie łatwych określeń, upatrzonego sensu i obrazu świata. To wypowiadanie jakby w ciemno, mówienie i zapytywanie jednocześnie. Zapytywanie, ale kogóż, jak nie samego siebie, własnego echa. Czy możliwe jest właśnie to słowo? Gdy wybrzmiewały te słowa Michała Kostowicza, ja wysyłałem wiersze do różnych redakcji i na poetyckie konkursy, wciąż głodny samodoskonalenia się i pogłębiania samoświadomości. W tych ramach umieścił się również lokalny gest twórczy, polegający na założeniu przy bibliotece Noworodzkiego Klubu Literackiego OGMA, gdzie co tydzień odbywało się czytanie pojedyncze i zbiorowe, gdzie dojrzewałem razem z młodymi ludźmi z różnych szkół. Najbardziej aktywni pochodzili, ciekawostka, z technikum górniczego. Zdarzało się nieraz, że przypominałem im dalsze słowa Kostowicza z przywoływanej antologii. Bardzo ważne, jak myślę. Uniknąłem trudności, pozwalając tekstom, by nieskrępowane wybrały się same i ustaliły swoje sąsiedztwa. Wiersz wybierający się sam pochodzi z naturalnego obszaru poetyckiej czujności. Dokonuje się, można by rzec, przed wierszem, który się w nim zawiązuje. Jest więc ta antologia poszukiwaniem samoświadomości w poezji. I możemy powiedzieć, że taka właśnie przejrzysta introspekcja to największa powaga, na jaką możemy się zdobyć w swoim rozproszonym istnieniu, w swoim rozrzedzonym i niejasnym czasie. To ta chwila. Wprawdzie sytuacja nie jest jeszcze idealna, ale w taki sposób krąg Kłodzki aspiruje do rangi poetyckiego stanu. I tutaj słowo stan po norwidowsku jest zapisane dużą literą. Wymyślone przez nas spotkania zaprzyjaźnionych poetów dolnośląskich przeistoczyły się w noworudzkie spotkania z poezją. Któregoś roku pojawili się na nich debiutanci z Poznania, Mariusz Grzebalski i Dariusz Sośnicki. To im zawdzięczam kontakt z ogólnopolskim życiem literackim, a potem udział w pokoleniowym czytaniu pojedynczym i zbiorowym. Ale jak do tego doszło? Pozwólcie, że wrócę na chwilę do swojej książeczki tutaj wydanej po debiucie, bo to tak do tego doszło. Pytasz o moment, w którym ta historia zaczyna mnie obchodzić, gdy wydobywam się z lokalnego świadka literackich klubów na szersze wody i z radarowej nieokreśloności idę w stronę czegoś bardziej zdecydowanego. Idę? O nie, raczej coś mnie popycha, porusza moimi nogami, jestem niesiony. W życiu literackim ta nasza przygodność, to łobuzerskie dmuchanie sprzecznych wiatrów na stateczek losu jest najbardziej widoczne. Możesz spodziewać się wszystkiego. Przede wszystkim szykuj się na zapomnienie, wykluczenie, opuszczenie. Każdy inny wariant przyjmuj z niedowierzaniem. Nawet nie pamiętam, jak nawiązuje się intensywny kontakt z ludźmi o 10 lat młodszymi, sprawniejszymi organizacyjnie, bardziej przebojowymi, a przede wszystkim wiedzącymi, czego chcą od literatury i swych niewątpliwych talentów. Pierwsze listy z i do Poznania. Rozpoznawanie wspólnej przestrzeni znaczeń. Więc odbywa się jakieś już czytanie zbiorowe. Wspólnej przestrzeni znaczeń, której Babiński, Jaskuła, Wojaczek, Świetlicki, Berman, Różewicz. Już jest jutro. Czasopismo, które wtedy redagowali panowie, i pan Grzebalski, i pan Sośnicki. Już jest jutro, otwiera swoje łamy dla 30-latka z Zadupia. Jak wielu z mojego pokolenia debiutuje ponownie. W innej już skali, w innej rzeczywistości, z poczuciem przyspieszonego oddechu historii literatury. Debiutuje z młodszymi. Zapraszają mnie. Chodź, zabierzesz się z nami. Zaproszenie do antologii 11 potwierdza ten fakt i nagle z rozdziawioną gębą staje obok Mariusza Grzebalskiego, Dariusza Sośnickiego, Piotra Kępińskiego, Szymona Kantorskiego, Jewchena Michnowskiego i jeszcze innych. Potem czytam tekst Piotra Śliwińskiego, poważny, głęboki, opublikowaną w arkuszu recenzję z tej antologii i zaczynam coś rozumieć z przemiany. Jest rok 93. Teraz może się zacząć jakiekolwiek czytanie. Zaczynam coś rozumieć z przemiany. Rok 93. Trawię słowa Śliwińskiego. Teraz zacząć pisać wiersze to po prostu tak, jakby zasiąść w oślej ławce, którą społeczeństwo rezerwuje dla nieprzystosowanych nieudaczników. I zaczynam współpracę z Nowym Nurtem jako krytyk, czyli nieudacznik piszący o innych nieudacznikach. Wtedy tak naprawdę zaczynam rozumieć, czym jest pisanie o wierszach i tomikach, jaki to rodzaj mediacji między własnym mniemaniem i przeczuciem, a oczekiwaniami redakcji. Moje czytanie osobiste staje w obliczu oceny przyjmujących efekty tego czytania do druku. Porozumienie wydaje się zupełne. Mam wolną rękę. Grzebalski i Sośnicki niczego mi nie narzucają. No, wypadałoby życzyć każdemu debiutującemu krytykowi takiej komfortowej sytuacji. Niczego mi nie narzucają. Czuję jednak, że coś jest nie tak, gdy piszę krytycznie o nadesłanym mi tomiku Tkaczyszyna Dyckiego. Nie trafia mi do przekonania ta poetyka. Padają zdania typu, bo to, co w tych wierszach jest tak swoiste i własne, a słabo komunikujące się ze mną, inaczej przeżywającym, po bliższym przyjrzeniu się traci na ważności, wielkości, świeżości, zagadane, zaślinione, głęboko zagrzebane w drażniącej manierze. Czytanie zbiorowe tych wierszy jest, czytanie zbiorowe tych wierszy jest jednak inne, pochwalne, wręcz entuzjastyczne. Autor staje się idolem tego pokolenia, ulubieńcem krytyków różnych generacji. Redakcja szybko prostuje mój błąd. Chyba jakiś cudzysłów przy tym słowie błąd. Celnym i pochwalnym tekstem Tomasza Majerana. Tym samym mówiąc, nasz krąg, nasze pokolenie jest zachwycone tymi wierszami. Głos Maliszewskiego to jakiś wypadek przy pracy. Oczywiście ja dojrzewam do tych wierszy. Wtedy w 1994 roku nie było mi to dane. Ale dojrzewam do tych wierszy, zaczynam je doceniać, a może nawet lubić. Potrzeba mi kilku lat, by ujrzeć urodę, niesamowitość, głębię tego świata. Ale jest to dla mnie pewien sygnał, proszę Państwa. I jest to coś, co mówi o rozterkach na pograniczu tego czytania swojego, własnego, indywidualnego, a czytania zbiorowego, które jest tu pewną metaforą oczywiście. Po tej przygodzie bardziej ważę słowa, waham się, negocjuję w myślach stanowisko impulsywnie kreowane przez własną intuicję z hipotetycznymi poglądami redakcji, czyli pokolenia. Sygnalizuję tutaj zjawisko samotności czytającego. Jego czytanie może pozostać w domu, w szufladzie, a może zderzyć się z czytaniem innych, z czytaniem zbiorowym. Może nagle paść pytanie, dlaczego to ci się podoba, a tamto właściwie nie? To samo pytanie można zresztą zadać w tak zwanej opinii publicznej, głosowi pokolenia. Dlaczego to podoba się wam tak bardzo, a pozostajecie głusi na inne, wcale nie gorsze, moim zdaniem, propozycje? Trudno nieraz o szlachetne i czyste wybronienie własnego stanowiska. Szczególnie gdy czytający poeta zaczyna być podejrzewany o sympatię, koleżeństwo, znajomość z omawianymi przez siebie poetami. W internecie aż roi się od tego rodzaju supozycji, że dałeś nagrodę, bo znasz kolesia, czy spałeś z panną i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście to już jest, proszę Państwa, szczególnie jaskrawe jakieś podkreślenie tego problemu, ale w tym momencie sygnalizuję, o co chodzi. Sympatia, koleżeństwo, znajomość i tak dalej. Bardzo trudno jest patrzeć komuś w twarz i mówić źle o jego wierszach, o regresie, o tym, że w najnowszym tomiku w pewien sposób powinęła mu się noga. Bardzo trudno przyjmuje się krytykę ze strony innych. A więc hasło czytanie pojedyncze i zbiorowe może być także synonimem ogólnej niezręczności, szczególnego napięcia towarzyszącego świadomemu istnieniu pośród grup i grupek piszących, czytających, komentujących się nawzajem. Jakże trudno tu o zachowanie niezależności. Zwróćmy uwagę, na jakie naciski jesteśmy narażeni. One mogą być w większości urojone, one mogą wynikać z przewrażliwienia, lecz jednak są, wytrącają pióro z ręki. Czytanie pojedyncze i zbiorowe może w pewnym stopniu dotyczyć zagadnienia wiążącego się z rozdrobnieniem środowiska literackiego i pilnowaniem własnych interesów przez poszczególne grupy. Krytyk musi tak czytać, by nie narazić się jakiejś grupce, która ma swojego krytyka, uprawiającego czytanie pojedyncze, powiedzmy autarkiczne, i wmawiającego grupie, że jest to czytanie zbiorowe o ogólnopolskiej wartości. Ależ oczywiście, że nikt z nas wcale nie musi czytać tak, by się komukolwiek nie narazić, jeśli ma dość siły i charakteru, by ustanowić własne kryteria i hierarchie. Te własne kryteria i hierarchie nieraz zapewne stają w poprzek pewnym oczekiwaniom, niejednokrotnie powodując grymas niechęci u tych czy tamtych. Niewskazane jest podobanie się wszystkim i, prawdę mówiąc, właściwie niemożliwe. Zawsze któryś z kręgów poczuje się niedoceniony, a jakaś z literackich rodzin obrazi się nie na żarty. Postronny obserwator zaczyna gubić się w plątaninie domysłów, spod jakiego znaku, spod jakiej chorągwi jest dany twórca, jaką rodzinę reprezentuje. I zazwyczaj wszystko, czyli książka i jej osłona, przyjęcie, promocja, kolportaż, zostają w rodzinie, która organizuje w miarę życzliwą recenzję u zaprzyjaźnionego krytyka i tak dalej. Reszty to raczej nie obchodzi, sili się na uprzejmą obojętność, a jeżeli wcześniej jakiś odłam owej reszty podpisał z rodziną pakt o nieagresji, to książka i jej autor będą zostawieni w tym kręgu w zupełnym spokoju, wręcz dożywotnio. aż do pojawienia się młodego, gniewnego, bez zobowiązań, poza układami. Kończę już, proszę Państwa, ten wątek, ale jeszcze dwa zdania tutaj chyba należy dopowiedzieć. Z oficjalnymi, grupowymi, środowiskowymi sympatiami, antypatiami krzyżują się indywidualne rozpoznania towarzyskie, zresztą niekiedy stające w konflikcie z ustaleniami danej rodziny. Przyjaźń jest rzeczą piękną i bezinteresowną, niezależnie od tego, czy jest to przyjaźń literacka, czy zwykła. Życzyłbym wszystkim prawdziwej przyjaźni, a taka w małym stopniu zależy od tego, czy przyjaciel uzyskał ode mnie wymuszone sytuacją pochwały, czy też cierpkie uwagi trafiające w istotę rzeczy. Moi najlepsi przyjaciele literaci nienawidzą fałszu i po prostu nigdy nie wybaczyliby mi zdrzenia. W większości przypadków przyjaźń potęguje siłę interpretacji. Tworzy klimat większego zainteresowania dla tekstu, zmusza mnie do wysiłku, do zaskoczenia czymś przyjaciela, do szukania nowych sposobów egzegezy. Postępowałem tak od pierwszej chwili, czego dowodem moja najwcześniejsza recenzja z tomiku Przyjaciela, towarzysza z tej samej falangi wałbrzysko-sudeckiej, od nogi kłodzkiej, Krzysztofa Śliwki, odebrana przez niektórych jako paszkwil, zaś przez samego zainteresowanego z przekonaniem, że odkryłem coś, z czego sam nie zdawał sobie sprawy. Nadal jesteśmy przyjaciółmi. Zdarzały mi się również scysje z rzekomymi przyjaciółmi, którzy liczyli na mój entuzjazm, zasypywali gradem przypochlebnych listów, usiłowali stawiać wódkę, za którą mnie przepadam, a tymczasem spotykało ich rozczarowanie w postaci rzeczowej recenzji nieuwiedzionego krytyka. Uczestniczenie w życiu literackim przynosi dużo dobrego. Wnosi sporo, jeżeli chodzi o rozumienie mechanizmów. Pozwala dostrzec indywidualność twórczą w jakichś grupowych ramach, społeczności wytwórców słowa. Obserwować, jak się razem bawią, złoszczą, kochają i nienawidzą, dogadują i antagonizują, to doprawdy bardzo pouczające. Nie należy jednak dla jasności umysłu i trzeźwości krytycznego osądu zbyt długo pozostawać pod rzekomym urokiem tego życia. Jest jakaś granica owego uczestnictwa. Sądzę, że krytyk nie może się zasiedzieć. Najlepsza jest taktyka rozpoznania i ucieczki, wyniesienia wiadomości na temat środowiska i przyjętych w nich zachowań, a następnie powrót na swoją pozycję, samodzielnie wysuniętą placówkę. Krytyka należy pozostawiać w tej samotności, może nawet umożliwiać mu metodyczne hodowanie samotności, oddzielności, postronności. To właśnie w samotności pisze się wiersze, ale również prawie wiersze. Kartki z dziennika, recenzje i szkice, nie skażone zbyt bliskim sąsiedztwem, bezpośrednią bliskością, atmosferą lepko uzależniającego koleżeństwa, rozumianego na sposób płaski i sitwiarski. Oczywiście to pewien ideał, który na co dzień często wymyka mi się z rąk, albowiem zbyt już jestem na widoku, zbyt rzucony na pożarcie i rozmiękczenie przez listy, gesty, uśmiechy, publiczne uszczypliwości. Chodzi o to, żeby w tym wszystkim, proszę Państwa, nie zwariować. Aby znaleźć sobie miejsce gdzieś na przecięciu wszelkich możliwych intuicji, płynących to od czytania pojedynczego, to znów nasukujemy, to znów od czytania zbiorowego. Pośród gruźb i zachęt, umizgów i wyrazów niechęci zachować własne zdanie, rozpoznawalny gust i smak. Zdać się na intuicję, a nawet instynkt. Mówić śmiało, to mi się nie podoba, gdy coś się nie podoba. A potem uzasadnić, nie zapominając o istocie swoich kryteriów. Nie być człowiekiem biura literackiego, krytyki politycznej, frondy, lampy, etc. Być człowiekiem stąd i znikąd. Nieustannie czuwając na światopoglądem, samopoczuciem własnym i czytaniu poezji, dopóki mnie ona jeszcze zajmuje. O tyle. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy, Karolu. Może ktoś z Państwa chciałby zapytać Karola, zanim przejdziemy do ostatniej części spotkania, czyli prezentacji odcinka poezję. Więc w związku z prezentacją mamy pewnie nie za dużo czasu, natomiast dobrze byłoby poruszyć pewne kwestie z tego wiadra zimnej wody, jaką Karol Walczewski
Wylał sobie sam na głowę.
Tak.
Wszystkim, którzy chcieliby się odnaleźć w kryzysie literackim.
To się ma odnaleźć, się zapewne odnajdzie, nie korzystając z tych rad czy uwag. To po kilkunastu latach uprawiania tej szlachetnej sztuki parę spostrzeżeń przyszło mi do głowy, bo to nie jest wszystko takie proste, jakie myśli czytelnik recenzji.
Ja się obudziłem dość późno z tymi krytycznymi zdjęciami.
Proszę?
Dość późno zacząłeś to robić. Nie wiem, chyba 20 już pierwsze wrażenie pisałeś, może tak, ale publikacja tego to było po 30.
No tak, jakoś tak udało mi się rzeczywiście zacząć pisywać recenzję, mając 34 lata. Zaproszono do Nowego Nurtu faktycznie 94 rok i pierwsza recenzja. Tak jakoś późno to się w moim życiu stało. Niektórzy kojarzą pisanie recenzji czy recenzyjek, jak pogardliwie nazywają, z absolwentami polonistyki, wręcz studentami. I mówią, ty stary, 30-kilkulatku, bierzesz się za recenzję, zostaw to studentom polonistyki, jak oni ćwiczą styl i tak dalej, ale to wydało mi się jakimś absurdem, jakimś nieporozumieniem. Jeżeli doświadczyłem pewnej jasności związanej z poezją i z tym, co sobie wyobrażam na jej temat, no to sięgnąłem po pióro i zacząłem pisać, zasypywany tymi tomikami, bo rzeczywiście w Nowej Rudzie kontakt z tomikami był utrudniony, a tu nagle z Poznania bez przerwy przesyłano grube przesyłki i mogłem wybierać tomiki, cieszyć się nimi, cieszyć się nowymi językami, które nagle wtedy odkrywałem. Ja niewiele wiedziałem, wiesz, niewiele wiedziałem o tych nowych językach.
Teraz nieszczęściu jest takim szczęściem, bo ci bardzo mówi mi, że w innym brzegu można kupić dużą część publikacji się do strony. Jako że padła i literatury padła z tym,
No byłem zaszokowany, jak zobaczyłem tę informację na blogu Radka Wiśniewskiego. Tam są dowody rzeczowe, tam są zdjęcia. Tam są zdjęcia przy kasie. Obok różnych frykasów są te tomiki. To jest nie do wiary. Rzeczywiście w Intermarsze są wszystkie tomiki i nawet widziałem tam post od Joasi Meller. Radku, błagam cię, kup mi zagniazdowniki, bo ja już nie mam żadnego egzemplarza. No i on też te zagniazdowniki nabył i tam jest zdjęcie, jak po posuwaku Kasie, a pani z taką...
Ja się wybieram w weekend do jednej gminy, czy tam w Marsze też będzie taka...
Przeczep tamtejsze Intermarsze.
Ja nie chcę skryć, jeżeli będzie to ja wystąpię.
Dobrze. Świetnie, a ja w takim razie zainteresuję się kręgiem Kłodzko-Noworudzko-Wałbrzyskim.
Gdzie jest Intermarsze koło Nowej Rudy?
Jest w Nowej Rudzie, w Słupcu. Ja tam przetrzepię tam.
To zobacz, aby nie ma.
Sprawdź.
Musisz wiesz, w całej Polsce, co w Intermarsze jest przystępem do wykupu studiów.
No właśnie to jest ciekawostka, że w księgarni tego nie ma, a gdzieś koło wędliny i wczorajszego chleba to mi.
To znaczy, ja bym spał, żeby w Intermarsze albo właśnie wędliny i chleba obcisnąć do wykupu studiów.
Właśnie, komu się udało wcisnąć tej sieci?
Chciałbym podróż wielkiego wężera.
Ale Przemku, nie szerzmy defetyzmu, bo tutaj jest na sali wiele osób, które piszą wiersze i marzą o wydaniu tomiku, a oto jaka wizja, znajdą się koło kiełbasy i oranżady.
Tak, trafić na ruskiej, postawiłaś komendant za 3, tam, nie wiem, kawalec, czy dalej, jakieś 4 złote, prędzej czy później wszyscy tam uczymy. Na razie kupując, a czasem wydając
wody. Wylądujemy w tych wielkich pojemnikach, ale jak przyjemnie jest w nich grzebać.
A to jest piękne. To jest piękne, smutne piękne.
No i czyż nie miał rację w 93 roku Piotr Śliwiński, pisząc w tym, w arkuszu już nieistniejącym. Szkoda, fajne było pisemko, proszę Państwa. Teraz zacząć pisać wiersze to po prostu tak, jakby zasiąść w oślej ławce, którą społeczeństwo rezerwuje dla nieprzystosowanych nieudaczników i moglibyśmy dopisać, szykując dla nich specjalne pojemniki w Intermarsze.
Tak,
tam się wszyscy spotkamy.
To jest odzywa raz na przykład pół roku do roku, robią jakieś fotografie, jakieś konkursie. Wykorzystuje to, że ktoś coś wydał, no niech mu będzie chwała na to. Cały rok milczenie. 7 egzemplarzy na to.
Karol, za 2 miesiące sam wspominałeś o swoim strychu i opowiadałeś, przytoczyłeś sporo nazwisk twórców, którzy nie trafili do Intermarsze, bo jeszcze nie było. Tak. I jakby takie masowe wyprzedaże przy reglamentacji i całym systemie rozpowszechniania aplikacji nie były możliwe, ale jakby to jest to jakaś taka współczesna odpowiedź na strych, ten Intermarsz. Przy czym z tego strychu jeszcze inni mogą też skorzystać. Ciekawe,
no to jest wszystko,
czy mają na to.
Tak, to jest wszystko, nie, to jest wszystko, proszę Państwa, niezwykle fascynujące. Jest taka wielka fala tomików. Ja się o nią ocieram, zanurzam i pływam już od 15 lat. I proszę Państwa, to gdzieś pada, ta fala dotyka jakiegoś brzegu i się cofa. I większość gnije i gdzieś tam znika tych tomików, a niektóre osadzają się na piachu czy na jakiejś wysuniętej skale. Które się osadzają i dlaczego? Mnie interesują niezwykle mechanizmy promocji i wyniesienia. Wyniesienia i pozostania na brzegu. Ta metafora mnie dręczy. Czy nie da się w jakiś sposób, może sztuczny, pewne tomiki tak właśnie wypromować. Czy też ich jakość, ich wartość sama ich wynosi. Na ile krytyka, promocja udana, nieudana, a na ile jakby immanencja tego tekstu. I jak to wszystko się ze sobą wiąże. Ten problem nie daje mi spokoju. W prozie bardzo łatwo sprzedać jakąś książkę, parę recenzji i postawić faceta przed kamerą i w radiu i tak dalej i już te 10 tysięcy się sprzeda. Te mechanizmy są o wiele, proszę Państwa, kłopotliwe i przedziwne, jeżeli chodzi o poezję. Tego się tak zrobić nie da, bo jest małe grono czytelników poezji. Dlaczego sięgają po ten tomik, a dlaczego nie sięgają po inny? To mi nie daje spokoju i nad tym się zastanawiam. Odpowiedź nie jest taka prosta. Tak?
Chciałem strych. Czy ty masz to jeszcze na strychu? Bo jak im było dalej do dziewięciu w domu, Michał ma więcej takiej wielkości regał, na którym gdzieś tyle zajmuje proza, a resztę poezja. Ja się zastanawiam za Boga, co otrzyma na strychu z poezji. Jestem przerażony, bo tylko musi... Tyle wyszło, bo to jest po prostu... Nie wiem, cztery półki lub pięć, długości dwóch czy trzech metrów pełne, tomiku poezji. Musisz chwalić strych, tam coś ukrywasz?
Tak, właśnie do strychu. Ze wszystkim są czasopisma. Przez te 15 lat uzbierało mi się bardzo dużo rozmaitych fa-artów, opcji, no bardzo dziwnych czasopism. Ja raz po raz wyciągam coś i studentom, którzy piszą u mnie pracę licencjacką, są potrzebne pewne materiały. Ja im to zawożę do Jeleniej Góry, podsuwam. Mam rzeczywiście dość duże zbiory. Jeśli chodzi o książki, nie jestem w stanie. Dawno by mnie udusiły, zadławiły. Dzielę się Noworudzką Biblioteką. No niestety z żalem z niektórymi się rozstaję, przygotowuję kolejną reklamówkę i noszę do Biblioteki Noworudzkiej. Czytelnicy są zdumieni, bo ktoś ich tam zasypuje tomikami. I ja sądziłem, że to jest jakaś ośla ławka czy ośla półka. A proszę sobie wyobrazić, że zwyczajni ludzie z ulicy, bo ja potem sprawdzam terminatki, sięgają po tomiki poezji. Nie wiem, co z tego wynoszą, co tam widzą, ale autentycznie, gdy im podsunąć, oni to czytają. Naprawdę. I w związku z tym odbywa się tam taka organiczna praca pod tytułem Cicha popularyzacja poezji. Chciałbym kiedyś spotkać się z tymi ludźmi. Co sądzicie? Powiedzcie coś o tych wierszach. Jakie to wrażenie na was zrobiło? Bo być może tam tkwi tajemnica współczesnego czytelnictwa. Bo my tylko mówimy o takim rasowym, o takim akademickim czytelnictwie. A niewiele wiemy o tym rozproszonym, małym, prowincjonalnym, nie wiem, klubowym, nie wiem jak go nazwać. To są wszystkie kolejne problemy, które przychodzą mi do głowy i nie dają spokoju. No, nie mam czasu, żeby się nimi gruntownie zająć, ale podczas naszej rozmowy ja słyszę, że one wychodzą na światło dzienne. No nic, to ja już wszystko. Dziękuję bardzo. Nie chcę już przeszkadzać.
Dziękujemy w takim razie.